Dzisiaj czytamy dalej 22 rozdział. Dzisiaj czytamy od wersetu 15 do 33. Wtedy faryzeusze poszli się naradzić, w jaki sposób zadać mu podchwytliwe pytanie. I wysłali do niego swoich uczniów wraz ze zwolennikami Heroda, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś wierny prawdzie, zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej i nie zważasz na nikogo. Nie zwracasz bowiem uwagi na wygląd ludzi. Powiedz więc nam, co sądzisz? Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Jezus jednak poznał ich złe zamiary i powiedział: Dlaczego mnie poddajecie próbie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę, którą się płaci podatek. Przynieśli mu więc denara i zapytał ich, czyja to podobizna i napis. Odpowiedzieli mu: cesarza. Wtedy oznajmił im: Oddajcie więc, co cesarskie cesarzowi, a to, co boskie Bogu. Zdumieni taką odpowiedzią, zostawili go i odeszli. Tego dnia przyszli też do Jezusa saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze, nie mając dzieci, to jego brat poślubi wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swojemu bratu. Otóż było u nas 7 braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił żonę swemu bratu. Podobnie drugi i trzeci, aż do 7. W końcu po wszystkich umarła także ta kobieta. Po zmartwychwstaniu więc, którego z tych 7 będzie żoną? Była bowiem żoną wszystkich. Jezus im odpowiedział: Błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Boga. Po zmartwychwstaniu nie będą się żenili, ani nie będą wychodziły za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co Bóg wam powiedział? Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Ludzie, którzy to usłyszeli, zdumiewali się jego nauczaniem. Także mamy takie dwie sytuacje, dwie grupy ludzi przychodzą do Jezusa, który jest tuż po tym, jak wjechał do Jerozolimy, zrobił w świątyni zamieszanie, oczyścił świątynię i w pewnym sensie wydaje się być taki u szczytu swojej kariery. Witali go ludzie, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, całe tłumy entuzjastyczne. Ze względu na tą popularność mógł wejść do świątyni, powywracać tam stoły, porozbijać to, co było, i też jakby nikt mu nic nie zrobił, dlatego że bano się, w pewnym sensie najprawdopodobniej bano się jego popularności. Stał się człowiekiem popularnym. Lud zaczął uważać go, że być może jest to rzeczywiście Mesjasz. Dlatego dwie grupy ludzi, faryzeusze i saduceusze, przychodzą, żeby z jednej strony jakby wystawić go na próbę, ale też zbadać być może, czy nie poparłby ich konkretnej wizji świata. Obie te grupy, które przyszły, zadają Jezusowi w zasadzie jedno pytanie. Każda z nich ma pytanie. I oba te pytania dzisiaj może wydawałyby nam się takie trochę religijne, ale w czasach Jezusa były jak najbardziej związane z polityką. Kiedyś religia była dużo bardziej związana z polityką niż dzisiaj, choć dzisiaj kościoły wcale nie są jakieś, bardzo chętnie by się z polityką czasami związały, tylko ponieważ są zmarginalizowane często i religia już nie odgrywa takiej wielkiej roli, to politycy niekoniecznie chcą się z kościołami bratać, bo nie zawsze im to dodaje popularności. Ale w tamtym czasie te dwa pytania, które zostały, były pytaniami jak najbardziej politycznymi. I każde z tych pytań odnosiło się do konkretnej wizji jakby świata, przyszłości, polityki Izraela w tamtym czasie. Najpierw przyszli faryzeusze i zapytali Jezusa, czy należy płacić podatki cesarzowi. I pytanie to w sobie w tamtym kontekście było bardzo, bardzo podchwytliwe i, tak jak powiedziałem, związane z wizją pewnej przyszłości. W dzieciństwie Jezusa, kiedy jest około gdzieś 9 roku, w Judei wybuchło całe powstanie, które wynikło właśnie z tego powodu. Po śmierci Heroda Wielkiego, tego, który te niewiniątka, jak to się ładnie mówi, zabił, tak, i był królem, Rzymianie stwierdzili, że jego następca niezbyt udolnie rządzi, niezbyt dobrze rządzi Judeą, i postanowili włączyć terytorium właśnie tego państwa Heroda do prowincji rzymskiej. Czy miało się stać teraz formalnie? Wcześniej było takim niby nieformalnie niezależnym państwem rządzonym przez króla. Teraz miało stać się częścią Imperium Rzymskiego, częścią jednej z prowincji. I na skutek tego włączania do prowincji próbowali narzucić nowe podatki, rzymskie podatki, które tam były. I gdzieś koło 9 roku naszej ery, po urodzeniu Chrystusa, dzisiaj wiemy, że to Chrystus urodził się tak naprawdę gdzieś pewnie 3-4 lata przed tą datą, którą wyznaczyliśmy na początek nowej ery, więc Jezus mógł mieć 10, 11, 12 lat. Był taki człowiek, Juda Galilejczyk, który poprowadził całe powstanie przeciwko Rzymowi, właśnie spowodowane tym, że Rzymianie próbowali zmusić Żydów do płacenia szczególnych podatków. To powstanie zostało krwawo stłumione, wybito tych powstańców, tego Judę Galilejczyka, nazywał się Juda Galilejczyk, na niego mówiono, on został zabity. Też jak nazwa wskazuje, Galilejczyk, więc z Galilei, więc z tego miejsca, gdzie Jezus się wychowywał. Więc dla wszystkich ludzi z tamtego miejsca pytanie o to, czy płacić podatki, czy nie płacić podatki, tak naprawdę było pytaniem o to, czy zaczynać rewolucję, czy powstanie, czy nie zaczynać powstania. I to była pewna wizja faryzeuszy. Faryzeusze dążyli do konfrontacji z Rzymem. Oni uważali, że zgodnie z obietnicami Starego Testamentu Żydzi powinni być wywyższeni ponad wszystkie narody, tak? Są narodem wybranym, nie powinni więc być pod władzą obcego narodu, ale to oni powinni być tymi, którzy zarządzają. I byli taką frakcją, nazwijmy to rewolucyjną, która uważała, że powinien przyjść Mesjasz, który poprowadzi ich do walki właśnie z Rzymianami, w której zwyciężą, bo muszą, bo są narodem wybranym i od tego czasu życie będzie piękne, miłe, przyjemne, a oni będą tymi, którzy będą rządzić tym wszystkim. Drugą kwestią podchwytliwą w tym pytaniu było to, że sama moneta rzymska, tak jak już wspominaliśmy, kiedy mówiłem o oczyszczeniu świątyni, sama moneta rzymska była problematyczna. Dlatego, że na monecie rzymskiej po pierwsze była podobizna cesarza, co było kompletnie wbrew zasadom Starego Testamentu, tak, które mówiły, że nie będziesz czynił podobizny ludzkiej, ale też innych rzeczy, nie będziesz im się kłaniał. Ale oprócz podobizny cesarza, tam był napis, który głosił, że cesarz jest synem Bożym. Jest synem boskiego Oktawiana, de facto jest osobą jakby boską i kult cesarza był wtedy właśnie się jakby był wprowadzany w cesarstwie rzymskim, więc sama moneta była obiektem religijnym. To nie były po prostu pieniądze takie tylko do obrotu, ale w pewnym sensie ona stanowiła też pewne hasło religijne. Cesarz jest synem Bożym, należy mu się boska cześć i tak dalej. Więc kiedy faryzeusze przyszli do Jezusa i zadali mu pytanie, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie, tak naprawdę zadali mu pytanie, czy ubierając to jeszcze odpowiednio w słowa, że ty się nie boisz ludzi, ty, tak, że ty w ogóle nie zwracasz uwagi na te rzeczy, więc powiedz nam obiektywnie, jak to powinno być. I gdyby Jezus powiedział nie, tej pogańskiej monety, która jest bluźniercza w swoim też nawet wyglądzie, nie wolno w ogóle jej dotykać i nie wolno płacić podatku, jednoznacznie utożsamiłby się z ich programem politycznym i spowodowałby wybuch jakiegoś konfliktu wręcz zbrojnego. Więc pierwsze, co Jezus mówi im obłudnicy i udowadnia to przez to, że mówię, pokażcie mi denara i okazało się, że z tej całej grupy, która właśnie sugeruje, że ten denar rzymski jest bluźnierczy, oni sami w kieszeniach te denary nosili. Więc jakby wyszło od razu szydło z worka, że on ich nazywa więc bezpośrednio, mówi obłudnicy. Wystawiacie mnie na próbę, a gdzieś tam po tych, nie wiem, czy szaty, te, które oni wtedy nosili, miały kieszenie, pewnie nie, raczej to był jakiś trzos czy coś, ale ktoś z nich sam posiadał tego rzymskiego denara, który nie powinien tam być. I denar ten został mu, pokazuje im sam Jezus i udziela odpowiedzi, do której zaraz przyjdziemy. Ale w drugiej historii przychodzi do niego grupa saduceuszy, tak? I saduceusze to byli potomkowie czy rodów kapłańskich, ludzie, którzy byli u władzy w tym czasie. Oczywiście Judea była prowincją rzymską, więc formalnie rządził rzymski prokurator, ale rządził przez właśnie bogate kapłańskie rody, które mieszkały w Jerozolimie, i te rody stanowiły taką, tworzyły taką, taki ruch religijno-polityczny, który się nazywał saduceusze. I ich zainteresowanie polegało na tym, żeby żadnej rewolucji nie było, bo im było dobrze. Oni byli u władzy, nie na samej górze, ale wystarczająco dużo władzy mieli, mogli robić co chcieli, posiadali własności ziemskie potężne, tak? Więc rewolucja dla ludzi bogatych jest raczej niszcząca. To znaczy, że domy spłoną, pola zostaną zniszczone, przyjdą jacyś rebelianci i mogą zabrać to wszystko, co się nagromadziło gdzieś tam skrzętnie. Więc dla ludzi, którzy są u władzy, nie potrzeba żadnych rewolucji. Lepiej niech było jak jest. I saduceusze w pewnym uproszczeniu mówiąc mówili: macie świątynię, macie kapłanów, macie ofiary, cieszcie się tym, co macie, wszystko jest w porządku, nic, to nie ma takiej sytuacji, żeby trzeba było jakąś wojnę robić, żyjmy tak, jak żyliśmy i tak funkcjonujmy. Dlatego saduceusze podważali kwestię zmartwychwstania. Dlatego, że zmartwychwstanie, tak jak my dzisiaj na to patrzymy, może nam się wydawać kwestią czysto religijną. Ale dla nich w tamtym czasie zmartwychwstanie było częścią tej wielkiej rewolucji, tej mesjańskiej wojny, która miała się rozegrać. Jeżeli by wierzyć w zmartwychwstanie, to trzeba by przyjąć całą tą formułę, że przyjdzie Mesjasz, który rozpocznie walkę i który poprowadzi Izraela do zwycięstwa. Po zwycięskiej walce będzie zmartwychwstanie i nastanie nowa era dobrobytu, pokoju i prawda, rządów Izraela. To, co jakby próbowali popychać faryzeusze. Więc saduceusze przez podważanie zmartwychwstania, oni nie po prostu, czy nie było głównym sensem tego podważania jakiejś doktryny teologicznej, religijnej, czy jakiejkolwiek, ale było czy próbowanie powiedzieć ludziom: nie buntujcie się, bo zmartwychwstania nie ma, wasze nadzieje nie sprawdzą się, nie warto tego robić. Wiadomo, że wszelkie kwestie zmartwychwstania bardzo dobrze służą duchom rewolucyjnym, tak? Tak jak dzisiaj wiemy, że w tych radykalnym islamie najłatwiej posłać człowieka, żeby się wysadził, obiecując mu, że będzie miał raj, tam ileś tam kobiet w tym raju i wszystko, co tam mu się zamarzy. I wtedy łatwiej człowieka namówić na to, żeby pewne rzeczy zrobił, które nie zrobiłby, gdyby być może nie miał nadziei na coś takiego. Więc na podobnej zasadzie działała ta kwestia zmartwychwstania i na podobnej zasadzie saduceusze odrzucali ją. Nie dlatego, że nie mieli coś przeciwko zmartwychwstaniu jako takiemu, ale dlatego, że to był wyraz ich politycznej myśli, ich wizji tego, jak widzą przyszłość Izraela i tego, że wszystko widzieli jako że jest okej. I widać w obu tych fragmentach, czy Jezus też wykazuje przez swoje odpowiedzi, że obie te grupy nie dbają o to naprawdę, jaki jest Boży zamysł w tym wszystkim. Obie te grupy zabiegają w zasadzie tylko o władzę. I dzisiaj, czy w tamtym systemie można powiedzieć, oni nie dbali o Boga, ważna dla nich była władza, więc te doktryny czy spojrzenie na Boga ustalali według swoich zasad. Dzisiaj niewiele się zmieniło i często też władza jest najważniejsza dla ludzi, tak? Tylko dzisiaj już nie mówimy o tym, że ktoś nie dba o Boga. Dzisiaj nam się zmienił system na bardziej humanistyczny. Bóg został gdzieś tam wymazany z tego wszystkiego i dzisiaj mówimy: o, politycy nie dbają tak naprawdę o człowieka, tylko chcą władzy. I rzeczywiście coś w tym jest. Kiedyś najważniejsze było dbanie o Boga, dzisiaj bardziej chwytliwym hasłem jest dbanie o ludzi, o naród, tak, o przeciętnego człowieka, ale nie zmieniło się to, że ludzie, którzy pragną władzy, chcą władzy, dla nich ta władza jest najważniejsza, a nie te wszystkie inne rzeczy. Więc obie te grupy, Jezus to wykazywał raz za razem, i też w tych dialogach z nimi, nie, tak naprawdę nie szukały Bożych rozwiązań, nie szukały tego, co Bóg im oferował, ale zabiegały o to, żeby mieć władzę. I faktycznie okazało się to, kiedy w 70 roku, czyli z 20 parę lat później po tych wydarzeniach, rozmowie z Jezusem, wybuchło kolejne powstanie żydowskie, wojna żydowska i ta doktryna faryzeuszy wygrała, rozpętano kolejne powstanie, to historycy, zwłaszcza Józef Flawiusz, historyk, który to opisywał, opisuje, że te różne stronnictwa jakby bardziej gorliwie walczyły między sobą niż walczyły z Rzymianami. Przez długą część powstania Rzymianie siedzieli na wybrzeżu, kontrolowali pewną część Judei, a w Jerozolimie różne stronnictwa żydowskie prowadziły między sobą walkę o władzę. Sadyceusze o swoją, faryzeusze o swoją i w zasadzie, kiedy Rzymianie zaczęli oblegać Jerozolimę, to oni tam już się powybijali w środku między sobą pod wieloma względami. Dlatego, że chodziło w zasadzie o to, kto będzie rządził w tym nowym systemie, czy w tych warunkach. Więc historia pokazuje, że Jezus miał rację. To nie chodziło o rzeczywiście jakieś cele związane z realizacją Bożego planu, ale chodziło im przede wszystkim o to, czyja doktryna, czyja wizja świata zostanie zrealizowana. Oczywiście z tymi ludźmi, którzy ją proponowali w roli głównej. Więc Jezus w obu tych przypadkach odpowiada im. Zaczęliśmy już mówić o tym, co Jezus odpowiedział faryzeuszom. Jezus mówi, pokażcie mi monetę. Pokazali mu tą monetę, przez co okazało się, że coś, czego nie powinni w zasadzie jako dobrzy faryzeusze mieć ze sobą, okazało się, że mają. Jezus mówi do nich, czyja to podobizna i napis, odpowiedzieli mu cesarza, wtedy odpowiedział im, oddajcie co cesarskie cesarzowi, a to co boskie Bogu. I znowu, kiedy patrzymy na ten werset naszymi współczesnymi oczami, to często jakby interpretowany jest tak, że Pan Jezus robi takie bardzo grzeczne rozdzielenie. Bogu oddajmy to, co Boże, czyli módlmy się, tak, chodźmy do kościoła i tak dalej, a cesarzowi co cesarskie, czyli w zasadzie bądźmy poddani tej władzy świeckiej, szanujmy ją, wykonujmy, co ona robi i jakby wszystko będzie dobrze. I być może Jezus to miał na myśli, chociaż niekoniecznie. Co też nie zmienia, że ta zasada w dzisiejszym kontekście faktycznie dobrze funkcjonuje, ale bardziej opiera się może o to, co mówił Paweł, że bądźcie poddani władzy świeckiej, tak, bo władza świecka jest dana, żeby był porządek pośród was, niż o to być może, co powiedział Jezus. Dlatego, że to, co odpowiedział im Jezus, można na to spojrzeć zupełnie inaczej. Być może Jezus odpowiada im echem słów pochodzących z jednej z ksiąg takich deuterokanonicznych Starego Testamentu, które w naszych protestanckich Bibliach jej nie ma, ale być może Jezus odpowiada echem słów z pierwszej księgi machabejskiej. Pierwsza księga machabejska mówi właśnie o rewolucji. Mówi o pierwszej, czy takiej jednej z tych rewolucji, które się udały. Gdzieś tam zaraz po czasach Aleksandra Macedońskiego, jak wiemy, on podbił całą Syrię, podbił Azję, doszedł tam do Indii praktycznie, podbił Egipt, więc później po jego śmierci jego generałowie rozdzielili sobie to terytorium między siebie i jednemu z nich, czy najpierw jednemu rodowi, potem drugiemu, przypadło w udziale właśnie Jerozolima i Judea. I byli to królowie, właśnie te Seleucydzi tak zwani, królowie Antiochowie, którzy mieli na imię Antioch po kolei, tam był Antioch I, II, III i oni mieli za cel helenizację. Oni postanowili sobie za cel schelenizować Żydów. Zabronili obrzezania, Księga Daniela właśnie trochę mówi o tych czasach, nawet ostatecznie postawili w świątyni jerozolimskiej posąg Zeusa i chcieli, żeby Żydzi stali się na modę grecką, zaczęli funkcjonować. I wtedy tak zwani Machabeusze rozpoczęli powstanie. To była rodzina Machabeuszy i to powstanie zwyciężyło. I było takim właśnie odniesieniem w czasach Jezusa, było odniesieniem do tego, że można wygrać. można wygrać nawet z potężnym królestwem. I Żydzi do niego się odnosili. I w pierwszej księdze Machabejskiej, w pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale, przepraszam, jest taka przemowa ojca tego rodu Machabeuszy, który już umiera i zachęca tych swoich synów właśnie do to, żeby do walki z poganami, do walki z Grekami. I jako ostatnie zdanie mówi takie zdanie: odpłaćcie poganom to, co im się należy, i zachowujcie prawo Boże z całej siły. Taką, jakby taką frazą kończy swoją przemowę, która rozpoczęła powstanie Machabeuszy. Odpłaćcie poganom to, co im się należy, i zachowujcie prawo jakby z całych swoich sił. I jeżeli przyjąć, że Jezus w tym, co mówi, daje takie echo, odniesienie właśnie do tego, co na pewno było dobrze znane faryzeuszom, to Jezus mówi coś podobnego. Oddajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie. Tak? Tylko wtedy ta fraza oddajcie cesarzowi, co cesarskie, byłaby taka bardzo dwuznaczna, bo ten Matatiasz, który ten senior rodu Machabeuszy, kiedy mówił oddajcie poganom to, co im się należy, miał na myśli idźcie i walczcie z poganami, ale zachowujcie prawo z całych swoich sił. I teraz faryzeusze słuchający Jezusa, gdy usłyszeli oddajcie cesarzowi co cesarskie, niekoniecznie musieli to rozumieć jako no to poddajcie się pod władzę cesarza. Ale było to tak dwuznaczne, że być może mogło oznaczać w tym samym sensie idźcie i odpłaćcie cesarowi to, co mu się należy. Tak? Czyli w pewnym sensie bunt. Ale ta druga fraza określała, czy mogła określać to, co Jezus miał na myśli, jak to zrobić. Bo Jezus przyszedł zrobić rewolucję. Jezus przyszedł zrobić rewolucję. Jezus przyszedł przewrócić świat do góry nogami, ale nie w taki sposób, w jaki ludzie myśleli, że to będzie zrobione. Tak? Rewolucja kojarzy się z walką, z buntem, z jakimiś tego typu rzeczami. Natomiast Jezus mówi, oddajcie Bogu co boskie. I to oddanie Bogu co boskie ma być jednocześnie odpłaceniem cesarzowi tym, co cesarskie. I co należy się Bogu? Znowu, być może Jezus, kiedy to mówił, jakby echem jego słów był psalm 96. I w psalmie 96, w psalmie 96 mamy takie właśnie, takie słowa. Od wersetu 7 do 10. Oddajcie Panu chwałę Jego imienia. Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Złóżcie pokłon Panu odziani w święte szaty. Zadrżyj cała ziemia przed Jego obliczem. Głoście wśród narodów. Pan jest Królem. Świat umocniony przez Niego już się nie zachwieje. On sprawiedliwie sądzi ludy. Czyli oddanie Bogu to, co boskie, miało polegać na tym, że oddanie Bogu wszelkiej władzy, ogłoszenie Boga prawdziwym królem. Co oczywiście było rzuceniem wyzwania cesarzowi. Dlatego, że cesarz rzymski mianował się panem całego świata. To był jego tytuł, Kyrios, pan. Ten sam tytuł, który Żydzi używali jako tytułu Boga. Cesarz rzymski mówił o sobie Syn Boży. Tak? I żądał boskiej czci. Więc w pewnym sensie w tych słowach można widzieć, że Jezus dwuznacznie przekazał faryzeuszom to, że tak, cesarzowi trzeba rzucić wyzwanie, ale to rzucenie wyzwania cesarzowi nie ma polegać na jakiejś walce zbrojnej z nim, ale ma polegać na tym, żeby oddać Bogu to, co boskie, czyli wszelką cześć, wszelką chwałę i poddać Mu całe swoje życie i ogłosić Go prawdziwym królem, co będzie sprzeczne z tym, co mówi cesarz. Dlatego chrześcijanie byli prześladowani w Imperium Rzymskim, dlatego że mówili, cesarz nie jest panem. Cesarz nie jest Synem Bożym. I to było wywrotowe. To była rewolucja, ale w innym sensie niż ta rewolucja, którą chcieli zrobić faryzeusze, w sensie podjęcia jakiejś zbrojnej walki, zwyciężenia Cesarstwa Rzymskiego. I ostatecznie ta rewolucja chrześcijańska, nazwijmy to, mówiąca o tym, że Jezus jest Panem i Jezus jest Synem Bożym, zwyciężyła, przetrwała dłużej niż Cesarstwo Rzymskie, zwyciężyła cesarzy, tak? Sami cesarze stali się w pewnym momencie chrześcijanami. Możemy to oceniać źle lub gorzej, ale był to jakiś znak jednak triumfu tej rewolucji, którą ogłosił Jezus. Więc być może, i tak jak mówię, nie mówię tu, że nie należy poddawać się władzom świeckim, ale znowu, nawet dzisiaj, jeżeli tak przyjąć słowo Jezusa, to nasze wyzwanie do świeckich jakichkolwiek władz jest takie, że Jezus jest Panem. Nie wy tu rządzicie, ale Jezus tu rządzi. I to nie znaczy, że mamy się przeciwko komuś buntować, nie wiem, robić jakieś takie właśnie rewolucje, rozpętywać, ale informacja dla każdego dyktatora, a nawet demokratycznie wybranego prezydenta czy premiera jest taka, że to nie ty tu rządzisz. Tutaj rządzi Jezus, bo On jest Panem, tutaj rządzi Bóg. I my jako Kościół jesteśmy tego świadectwem. Jezus odpowiedział tak faryzeuszom, żeby ich trochę zrobić im zamieszanie. I udało mu się, dlatego że zdumieni, wprowadzeni właśnie w zamieszanie taką odpowiedzią Jezusa, zostawili go i odeszli. Oni odeszli, bo nie wiedzieli w zasadzie, co mają z tym fantem zrobić. Czy on ich zachęcał do walki, czy wręcz przeciwnie, ich zniechęcał. Odpowiedź Jezusa była taka, że każdy mógł w niej w pewnym sensie usłyszeć coś, a jednocześnie ten, który chciał słyszeć, miał uszy, żeby słuchać, mógł usłyszeć to, co właściwe. Więc kolejną grupą są ci saduceusze, którzy przychodzą z kolei zadać mu pytanie, czy wprowadzić jego w zamieszanie. Tak? I cytują zasadę prawa, która mówiła o tym, że kiedy umrze człowiek i nie ma potomka, to w zasadzie obowiązkiem jego brata jest wziąć jego żonę i mieć z nią syna, który będzie dziedziczył w tej linii właśnie syna. Dlaczego? No było to ważne prawo, kiedy, czy w tamtych czasach, wiadomo, dziedziczyli mężczyźni w Izraelu, i ziemia należała do rodów, ziemia należała do Boga, ale dana była Izraelitom i każda rodzina, każdy ród miał określone kawałki ziemi. Więc teraz, nie mając syna, przepadało dziedzictwo jakiejś tam części rodziny. Kobieta nie mogła dziedziczyć, tak? Dlatego to prawo zostało tak stworzone. Dla nas ono jest dziwne, bo dlaczego miałbym mieć dzieci z żoną mojego brata, który umarł i nie miał dzieci, więc to kompletnie w dzisiejszym rozumieniu się kupy nie trzyma, ale w kulturze, gdzie ziemia była najwyższą wartością, gdzie dziedziczenie było ważne, gdzie kobieta nie miała żadnego prawa do tego, żeby posiadać taką ziemię, to prawo miało sens. Ono sprawiało, dawało kontynuację, dawało opiekę nad tymi kobietami, które straciły mężów i były bezdzietne. Tak? I przychodzą saduceusze i cytują to prawo, czy sprowadzają je do absurdu przez to, że tą historię wymyśloną Jezusowi opowiadają. Tak? Kobieta miała męża, on miał 7 braci, pierwszy umarł, drugi, trzeci, więc jakby miała 7 mężów i który będzie jej mężem przy zmartwychwstaniu, gdzie w domyśle jest, więc jak zmartwychwstanie nie ma sensu, bo gdyby było, to zmartwychwstałaby ona i ich 7 i wszyscy by byli jej mężami i w ogóle byłoby zamieszanie i nie wiadomo, o co chodzi. I Jezus udziela im odpowiedzi i można tak krótko powiedzieć, że Jezusa odpowiedź sprowadza się do tego, że głupoty gadacie, bo nie wiecie, o czym mówicie. Wymyślacie bzdury, bo nie rozumiecie tego, co Bóg zaplanował. Nie znacie Pisma ani mocy Boga, mówi tutaj Jezus. I zaraz wrócimy do tej konkretnej frazy, że ani się żenili, ani nie będą wychodziły za mąż, będą jako aniołowie w niebie. Ale Jezus mówi im w pewnym sensie, znaczy mówi, Bóg jest Bogiem żywych. Zmartwychwstanie ma sens, bo Bóg jest Bogiem żywych. Bo Boże plany sięgają poza śmierć. Jeżeli czytacie Stary Testament, to w Starym Testamencie jest bardzo mało mowy o tym, co się dzieje po śmierci. I w zasadzie, kiedy Stary Testament mówi o nadziei, to mówi o nadziei, o pokoju tutaj w tym świecie. Mówi o pokoju w ziemi obiecanej, która była fizyczną ziemią. I mówi, jeżeli będziecie przestrzegać moich praw, to będziecie mieli pokój, błogosławieństwo, dobrobyt. Będziecie spokojnie mieszkać w tej pięknej ziemi, będzie wam dobrze, będziecie się nią cieszyć. I to jest wasza nadzieja. Stary Testament nie mówi o tym, że dotrwajcie, jakoś potem umrzecie, a potem tam po śmierci będziecie w niebie i będzie wszystko pięknie. Dlatego jest sporo zamieszania z tym myśleniem o tym, jakby co Stary Testament mówi o życiu po śmierci. Bardziej mówi o krainie umarłych. Mówi o tym, że ludzie, kiedy umrą, to odchodzą od tego dobrobytu, błogosławieństwa, trafiają do krainy umarłych, a tam w tej krainie jest, no nie jest najlepiej, nie jest najciekawiej. Nie, jest jakiś taki... No w zasadzie nie wiadomo, co tam jest, ale tam w zasadzie nic nie ma w tej krainie. I tam oni są. Później z czasem jest gdzieś w tej takiej światopoglądzie żydowskim dodano drugą komorę tej krainy umarłych. Ta kraina była pod ziemią i dodano drugą komorę dla tych, którzy dobrze zachowywali prawo. Czyli była jedna komora dla pogan i tych, którzy prawa nie chcieli zachowywać, tam było źle, a była druga komora w tej krainie umarłych, gdzie trafiali ci, którzy prawo przestrzegali i tam było dobrze. Tam było dobrze. Ale Stary Testament ma takie trochę, mało informacji zawiera odnośnie tego, co to miało być. Ale Jezus mówi im tu, że Boże plany sięgają dalej, sięgają poza śmierć, sięgają poza ten świat, który tu jest. I później właśnie jest mowa o tym świecie, który ma nadejść, tak? Świecie, w którym będzie inaczej, tak jak Jezus mówi tu. Jeżeli i Bóg jest Bogiem żywych, tak? Bo jest Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba, którzy są i trwają i są z Nim. Natomiast Jezus właśnie, kiedy mówi o tym, że w tych wersetach, że po zmartwychwstaniu nie będą się ani żenili, ani nie będą wychodzili za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie, to znowu dzisiaj w naszym kontekście to wzbudza sporo zainteresowania, tak? Bo my, kiedy czytamy tą historię o tej żonie, i tak teraz przejdę do tematu, o którym w Kościele rzadko się mówi, czyli o seksie w Kościele się rzadko mówi, ale współczesny człowiek czytający tą historię, to zaraz zaczyna się zastanawiać, no tak, no jak będzie miała 7 mężów, no to z którym będzie spać, bo każdy z nich będzie jej mężem. I rzeczywiście dylemat, tak? Jak to tam będzie w tym świecie dalej. No bo no i dzisiaj mamy takie sytuacje, tak? Że ktoś owdowiał, ponownie się ożenił. Czasami ludzie mogli dwa razy owdowieć, tak? Czyli jakby wszystko jest zgodnie z zasadami, bez żadnych tam tych. I potem przy zmartwychwstaniu no rzeczywiście będzie miał dwie żony, tak? Albo ona będzie miała dwóch mężów. No jak to oni tam będą żyć w tym? I że tak powiem, to jest nasz kontekst współczesny, tak? I myśląc o tym, no myślę, że trudno tutaj w pewnym sensie na to wszystko odpowiedzieć, ale właśnie dla nas to jest o płciowości i seksie. Natomiast myślę, że być może w kontekście tamtym musimy sobie stwierdzić, że prawo lewiratu dotyczyło dziedziczenia, a nie seksualności. I w ogóle to pytanie tutaj tych saduceuszy nie dotyczyło kwestii związanych z kim ona będzie spać po zmartwychwstaniu, tylko właśnie kwestii ziemi, która miała w Starym Testamencie wymiar sakralny. To była ziemia obiecana, to była święta ziemia. Ona właśnie ta nadzieja, która dotyczyła tu i teraz, dotyczyła tej ziemi, więc być może należy to zupełnie inaczej rozumieć. Ale jeżeli chcemy spojrzeć na to pytanie, jeżeli ono nie daje nam spokoju, jak to będzie z tą seksualnością po zmartwychwstaniu, to znowu myślę, że trudno jest na pewne rzeczy jednoznacznie odpowiedzieć. Możemy sobie pogdybać i po pewne rzeczy porozważać. Pierwsza z nich to jest, czasami niektórzy myślą, że być może nie będzie płci, tak? Jak będą jako aniołowie w niebie, to być może wszyscy będziemy jakimiś takimi istotami bezpłciowymi i po prostu, no i wtedy nie będzie problemu, tak? Bo nikt z nikim nie będzie musiał sypiać, tudzież nie będzie miał jakichś takich rzeczy, więc problem się rozwiąże. Natomiast myślę, że nie jest to, nie ma tego w Biblii zupełnie. Dlatego, że nawet aniołowie, kiedy poczytamy Stary Testament, nawet aniołowie wydają się mieć płeć. Aczkolwiek wiemy, że aniołowie się nie rozmnażają i nie zawierają małżeństw, ale kiedy czytamy Stary Testament, są aniołowie, którzy wyglądali jak kobiety i są aniołowie, którzy jednoznacznie są nazywani męskimi imionami i wyglądają jak mężczyźni. Więc wydaje się, że nawet aniołowie mają jakąś płciowość, w takim sensie znowu wyglądu, tak, że albo jak kobieta, albo jak mężczyzny. I nie sądzę, że Biblia nas uczy o tym, że w niebie wszyscy będziemy jacyś tacy, nie będzie różnicy między kobietą a mężczyzną w takim sensie też dosłownym. Myślę, że będzie różnica. Tak jak nas Pan Bóg stworzył, taka różnica będzie. Nadal będą kobiety i nadal będą mężczyźni. Natomiast zmieni się na pewno natura naszych relacji, tak? Natura naszych relacji. Dlatego, że tu na ziemi jesteśmy właśnie, czy na, tu na ziemi, to jakby tam było w niebie, to tam to też będzie na ziemi, tylko tu teraz, w tej erze, w tej epoce, tak to nazwijmy, jesteśmy właśnie jakby... Ta śmierć jest tą granicą dla nas, tak? Śmierć też jest granicą małżeństwa i wspólnej relacji i też płciowości. Ale Biblia jakby mówi o takich trzech rzeczach, tak? Którym służy płciowość czy seks. O prokreacji, tak? Po to jest, żeby się rodziły dzieci. Mówi o przyjemności, po to jest, Bóg nam to dał, tak jak smak dał nam, żebyśmy mieli przyjemność. Bóg mógłby nas stworzyć takimi, że nie czulibyśmy żadnego smaku. Bo dla naszego funkcjonowania, naszego ciała smak jest zupełnie jakby niepotrzebny w pewnym sensie. Tak? Moglibyśmy jeść bez papkę, która nie ma żadnego smaku i dalej nasze ciało by z niej czerpało jakby to, co potrzebuje. W zasadzie moglibyśmy być stworzeni bez smaku. Ale ile przyjemności by nam uciekło, prawda? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach doceniamy te rzeczy. Smak jest przyjemnością. Można by zjeść, tak jak mówię, zawsze jakąś papką się najeść, ale lubimy zjeść takie danie, czy inne danie, czy na ostro, czy na słodko, czy na kwaśno, bo i jest to przyjemność, tak? O ile chociaż też można szukać w tym funkcji jakichś tam takich praktycznych, tak? Że być może smak pozwalał kiedyś ludziom odróżniać trujące od nietrujących rzeczy, więc jakby miał jakiś tam, ale to mógłby to być zupełnie inny mechanizm. Więc Bóg stworzył nas też, żebyśmy mieli przyjemność. I tak jak mówię, podobnie jak smak, też częścią tego, że Bóg nas stworzył jako istoty płciowe, jest to, że jest to swego rodzaju przyjemność. I trzecia funkcja, o której jest mowa w Biblii o płciowości, to jest jedność. Tak, Biblia mówi, że kiedy Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, połączył ich razem i daje tam niedosłownie, ale wyraźnie do zrozumienia, że kiedy mężczyzna łączy się z kobietą, to stają się jednym ciałem. I seksualność jest częścią tej jedności, tak, że ona powoduje takie, no, więź, buduje więź, tak? I nawet ja nie jestem akurat jakimś biologiem czy lekarzem, ale słuchałem kiedyś takiego wykładu, który mówił o tym, że właśnie kiedy ludzie uprawiają seks, tak to brzydko nazwijmy, wiem, że to w kościele to tak wszystko brzmi, ale jesteśmy ludźmi, wszyscy wiemy, o czym jest mowa, to wydzielają się pewne hormony, te same hormony, które wydzielają się na przykład, kiedy matka karmi piersią dziecko. I powodują to, że zaczyna istnieć pewna szczególna więź między tymi, tak jak między matką a dzieckiem, tak? Kiedy matka karmi piersią, jej organizm wydziela pewnego rodzaju substancje powodujące, że ta więź się wzmacnia, więc to jest wręcz aż chemiczne. I przynajmniej ten człowiek, którego wykładu słuchałem, mówił, że podobne hormony wydzielają się, kiedy ludzie śpią ze sobą. I też dlatego mówił, że dzisiaj w erze kultury, gdzie każdy śpi z każdym, te mechanizmy się rozbijają, dlatego że jak każdy śpi z każdym, to w zasadzie nie ma więzi. Tak? Bo nawet no, te hormony się na początku wydzielają, potem przestają, a później to już jest wszystko jedno i później to się już sprowadza do takiego zwykłego po prostu, no brzydko mówiąc, takiego zwierzęcości pewnej, że po prostu tak to robimy. Ale Boży zamiar w tym wszystkim był taki, że to buduje więź. To buduje więź między konkretnymi ludźmi. To tutaj, w tej erze. Ale możemy popatrzeć na to, że w tej przyszłej erze jedno, co nam Biblia mówi, że prokreacja już nie będzie istotna raczej. Tak się nam przynajmniej wydaje, że nie będzie rodzenia dzieci i tak dalej. W tej nowej erze będzie zmartwychwstanie, wszyscy powstaną z martwych i będziemy żyć jako z Bogiem pośród nas, ale prokreacja nie będzie raczej, na tyle, na ile rozumiemy Biblię, nie będzie jakby dalej nie będzie potrzebna, tak? Będzie ileś tam miliardów ludzi, którzy się urodzili, przeżyli życie i tak dalej i być może to nie będzie nam potrzebne. Natomiast przyjemność i jedność być może będą funkcjonowały na zupełnie innych zasadach, których nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj wyobrazić. I dzisiaj ludzie, kiedy, czy zwłaszcza ja myślę, że jakbyśmy niewierzącemu powiedzieli, że po zmartwychwstaniu nie będzie seksu, to powie, fu, ten Bóg to wszystko psuje tylko, nie? Na każdą przyjemność potrafi zepsuć. Ale prawda jest taka, że nie wiemy, o czym mówimy. I być może to, co tu doświadczamy, tą przyjemność czy jedność z tego życia seksualnego tam, ta przyjemność i jedność będzie zupełnie oparta na innych zasadach, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo nie doświadczyliśmy tego. C.S. Lewis używa takiego przykładu. Mówi, że o chłopcu, który, małym chłopcu, który usłyszał gdzieś jednym uchem, że seks jest przyjemny i natychmiast wyobraził sobie, że seks to musi być związany z jedzeniem czekolady. Dlatego, że to jest jedyna przyjemność, którą potrafi zrozumieć, bo jego świat do tego się sprowadza. Dlatego, kiedy słyszy o czymś, czego nie rozumie, czego nie doświadczył, sprowadza to do tej największej przyjemności, jaką zna, tak? Czyli jedzenia czekolady. I w pewnym sensie C.S. Lewis mówi, tak możemy myśleć o tej przyszłym wieku, że pewne rzeczy, które tam będą miały miejsce, dzisiaj może jesteśmy w stanie je tylko porównać czy do największych przyjemności, jakie mamy, ale te największe przyjemności, jakie dzisiaj mamy, nijak się mają do tamtego, bo nie jesteśmy w stanie po prostu, nie mamy punktu odniesienia do tego, co się będzie działo. Więc to taki krótki komentarz do tych wersetów, że będą jako aniołowie w niebie i naszych rozmyślań. Może bardziej temat do rozmyślań pewnych i mówię, nie mamy czasami pewnych odpowiedzi takich do końca, które byśmy w stanie powiedzieć, że to będzie tak i już. Być może się mylę, być może wszystko, co tu powiedziałem, wcale tak nie będzie, ale patrząc na te i kilka innych wersetów, być może jest to wskazówka, że w tym kierunku to będzie się jakby miało. Wracając do takiego, już kończąc, do ogólnego obrazu, czyli widzimy ludzi, którzy chcą w zasadzie użyć Jezusa do swoich celów. Chcą, żeby utożsamił się z ich programem, z ich myśleniem. To, co robi Jezus, to sprowadza ich do jednej rzeczy. Oddajcie Bogu wszelką władzę. Nie chodzi zupełnie o to, o co wam chodzi. Chodzi o to, o co Bogu chodzi. I to jest, myślę, że tak próbując to wszystko skierować do siebie, zastosować w jakimś sensie, myślę, że to jest problem wielu z nas chrześcijan. Że wielu z nas chrześcijan przychodzi do kościoła z bardzo pogańskim sposobem myślenia, czyli Bóg jest mi potrzebny do moich celów. Ja chcę Boga, bo słyszałem, że On może zrobić dla mnie to, tamto i tamto. I w pewnym sensie po to poganie przychodzili do swoich bogów, tak? Po to poganie składali ofiary Bogom. Nie dlatego, że chcieli im oddać chwałę, ale dlatego, że czegoś od nich oczekiwali, czegoś od nich chcieli. Ci bogowie mieli zaspokoić pewne ich strachy, potrzeby i tak dalej. I jako chrześcijanie musimy, i myślę, że Jezus to pokazywał też swoim współczesnym, że w życiu z Bogiem nie o to chodzi. Tak, Bóg będzie zaspokajał pewne twoje potrzeby, Bóg będzie zabierał twoje strachy, Bóg będzie pewne rzeczy w twoim życiu robił, ale zupełnie nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby Bóg był, żeby oddać Bogu co boskie, czyli oddać Mu wszelką chwałę, cześć i główne miejsce w swoim życiu, zrobić to szczerze i prawdziwie. Co oznacza pewnie, że będziemy, że się musimy zmagać ze sobą, tak? I poddawać Bogu swoje pragnienia, tak? Panie Boże, ja bym chciał to, ale jak Biblia mówi, ale niech się dzieje Twoja wola, bo to Ty jesteś u władzy tutaj, tak? To nie znaczy, że mamy nie mieć pragnień, że mamy wyzbyć się naszych pragnień, jakiejś wizji świata, nie wiem, życia swojego i tak dalej. Nie. Ale mamy je poddać Bogu i sprawić, żeby Bóg był tym, który będzie decydował o tym, która z tych wizji jest właściwa, które z tych pragnień jest słuszne. I wtedy musimy słyszeć Boży głos, który mówi do nas na różne sposoby. I to też nie jest łatwe. Tego się uczymy. Tego czasami się całe chrześcijańskie życie uczymy, tak? Wielu z nas jest od kilkudziesięciu lat ludźmi wierzącymi, ja jestem od dwudziestu kilku i powiedziałbym wiele razy, wiem, że odróżniłem Boży głos, ale były też czas, kiedy go nie usłyszałem. I dalej, jak mam różne rzeczy, które chcę poddać Bogu, nie jestem do końca pewien i uczę się, bo Bóg przemawia na bardzo różne sposoby. Ale ważne jest, żeby oddać Bogu to, co boskie. I żeby wierzyć to, co Jezus powiedział Sadyceuszom. Wierzcie, wy nie znacie Bożej mocy. Nie znacie Bożej mocy. To, co Bóg może uczynić. Wasze głupie pytania, mówiąc do nich, wasze głupie pytania o tych mężów, żony i tak dalej, pokazują tylko, że nie rozumiecie tego, co Bóg ma. Bo Bóg jest Bogiem żywych. Izaaka, Jakuba, Abrahama, Bóg jest Bogiem, którego plany wybiegają daleko dalej, poza śmierć i nasze drobne plany. Znowu w tym samym sensie można powiedzieć, my mamy nasze plany, a nasze plany sięgają tak daleko, jak wyobrażamy sobie, że będziemy żyli. Tak? Różnie sobie wyobrażamy, mamy tendencję wyobrażać sobie, że długo będziemy żyli, natomiast Bóg to weryfikuje często i są ludzie, którzy odchodzą, czy w każdej chwili można odejść, tak? I wiemy, że tak jest, że to nie ma znaczenia, ile ma się lat i jakie ma się zdrowie. Czasami ludzie schorowani żyją dłużej od tych, co wyglądają na zdrowych i sprawnych, tak? I ludzie, którzy są sprawni, nagle odchodzą, a ludzie, którzy są schorowani, okazuje się, że latami chorują i chorują i chorują i żyją i funkcjonują. Ale nasze plany mogą sięgać tak daleko, jak sobie wyobrażamy, że będziemy żyli. Natomiast Boże plany sięgają dalej. Bóg jest Bogiem żywych, nie Bogiem umarłych. Jego plany sięgają poza tą śmierć. Być może niektórzy ludzie na świecie już mają plany, że będą nieśmiertelni. Są już firmy, które pracują nad tym, jak tych ludzi dać nam nie to, że nieśmiertelność, ale nieograniczone życie, bo nikt nie jest... Nawet wymienianie naszych części zapasowych i odświeżanie nie spowoduje tego, że ktoś nie zginie w wypadku samochodowym. Na razie nie ma takiej możliwości, czy nikt nie marzy o tym, żeby wskrzeszać zmarłych za bardzo. Bardziej wszyscy myślą o tym, jak nasze życie wydłużyć i wydłużają, tak? Kiedyś ludzie żyli 40 lat, to już był stary człowiek, który się zbierał do umierania. Dzisiaj żyjemy po 80 i jeszcze uważamy, że to nie jest taki zaawansowany aż bardzo wiek, tak? Jakieś 100 lat temu ludzie średnia wieku, przypuszczam, średnia życia była, nie wiem, 50 może lat. Nie wiem dokładnie, ale tak sobie myślę. Więc pewne rzeczy się dzieją. Ale tak jak mówię, Bóg ma plany poza to. Bóg jest Bogiem żywych, ale Bóg jest Bogiem, któremu trzeba oddać wszystko to, co boskie, czyli wszystko. Amen.